Środa, 6 września. U Miastowskiego mam dość. Jego codzienne pogadanki przez radio, w których nieustannie mówi o dywersji i dywersantach, o zatrutych cukierkach i balonikach gazowych rzucanych przez lotników, o spuszczaniu dywersantów za pomocą spadochronów i to przebranych w polskie mundury, wydają mi się po prostu kryminałem. Gdyż w tej sytuacji zamiast uspokajać, wprowadza się nastrój zdenerwowania, niepewności, podejrzliwości wzajemnej. Tak jakbyśmy się bili nie we własnym kraju, a na obcym terenie, gdzie na każdym kroku czyha szpieg. Poza tym zupełna nieumiejętność zorganizowania zbiorowej pracy, robienie samemu od razu kilkunastu rzeczy, niekomunikowanie zupełnie swoim współpracownikom, co on robi, jak i dlaczego to robi. Niezorientowanie w sytuacji, gdyż z naczelnym dowództwem wcale się nie komunikuje i wszystko robi na własną rękę, nikogo o nic nie pytając i nie starając się z nikim tego, co robi, uzgodnić. Wszystko to razem zdecydowało, że postanowiłem oderwać się od niego i dostać jakąś samodzielną pracę. Wczorajszy rozkaz generała Prchali o formowaniu Legionu Czechosłowackiego przy boku naszych wojsk poddał mi myśl, żeby tam pójść na oficera łącznikowego. Tym bardziej wydało mi się to słusznym, że jak mi Umiastowski zakomunikował, dowiedział się w drugim oddziale, że mają mnie przenieść gdzieś jako attaché na Bałkany, do Bułgarii czy Jugosławii. Nie muszę być przy propagandzie naczelnego wodza, skoro mają takie wobec mnie zamiary. Przemyślawszy te sprawy, pojechałem rankiem do sztabu, ale tam zastałem już tylko puste biurka i kupy papierzysków. Załadowano ostatnie paki, wynosząc się na inne miejsce. Okazało się, że sztab przeniósł się na Rakowiecką, a oddział drugi na Kazimierzowską. Pojechałem tam zaraz, ale zarówno Enlicht, jak i szef drugiego oddziału, pułkownik Smoleński, zakomunikowali mi, że do Prchali został przydzielony kapitan Niezbrzycki. Jednak szef dwójki obiecał mi, że weźmie mnie pod uwagę, gdy się będzie formował Legion Jugosłowiański, bo jest taki projekt. Względnie da mi inną, jakąś samodzielną robotę. Powróciłem koło południa do instytutu, domagając się komunikatu drugiego oddziału. Otrzymuje go Umiastowski i daje go nam obiegiem do przeczytania. Komunikat podaje wiadomości o sytuacji własnej na podstawie meldunków oficerów dwójki w poszczególnych DOK. Jak dotąd nastroje w kraju są niezłe. Jakkolwiek naloty objęły cały kraj i systematycznie niszczą wszystkie nasze zakłady, fabryki i składy. Dzisiaj przeczytałem wiadomość, od której mi się zimno zrobiło. Pod Grodnem, w Czernichowszczyźnie, wyleciały w powietrze składy amunicji. W nawiasie rezerwa naczelnego wodza. W instytucie część oficerów Umiastowskiego pęta się, część robi jakieś drobne rzeczy, nie bardzo wiedząc po co i dlaczego. Pracownicy instytutu pakują jeszcze pozostałe rzeczy jak książki, obrazy i wywożą gdzieś do Belwederu dwie szafy żelazne i tyleż skrzyń z resztą archiwaliów. Zostało jednak jeszcze kilkanaście skrzyń, gdyż Klaus zakomunikował, że w Belwederze nie ma już miejsca. Henio odmeldował się w południe, dumnie akcentując, że schodzi z posterunku po spakowaniu instytutu. Pożegnałem się z nim. Nie wiemy nic o sytuacji ogólnej, a nastrój wytwarza się coraz bardziej nerwowy. Oficerowie są niespokojni i boją się zostać w Warszawie, gdyż całe naczelne dowództwo wyjeżdża. Przyszedł już bowiem rozkaz ewakuacji naczelnego dowództwa. Eszelon pierwszy wyjeżdża dziś o 8 wieczór, eszelon drugi o 12 w nocy. Początkowo sądziłem, że wyjeżdżamy z naczelnym dowództwem autami. Po południu dowiedziałem się, że pociągiem. Przechodziłem dużą rozterkę, co zrobić, gdyż nie chciałem pozbawiać się auta, którym zawsze łatwiej dostanę się na miejsce niż pociągiem, gdyż komunikacja kolejowa wskutek nalotów coraz się bardziej anarchizuje, mimo bohaterskich wysiłków kolejarzy, o czym ze wszystkich stron przychodzą zgodne wiadomości. Z miasta ciągle jeszcze wyjeżdża tysiące ludzi. Ewakuacja rządu w tak nieprzyzwoicie pośpieszny sposób przeprowadzona wytworzyła w Warszawie nastrój paniki, która się szerzy jak zaraza. Wszyscy ludzie, którzy odgrywali jakąkolwiek rolę publiczną, pędzą za Wisłę, gnani jakąś psychozą strachu i przerażenia. Nie mogę tego zrozumieć, nie mogę pojąć. Przecież tak niedawno, jeszcze kilka dni temu, takie to wszystko było bohaterskie, pełne woli walki i wytrwania. Trochę bomb, trochę eksplozji, bliskość Niemców przeistoczyła tych ludzi w tchórzliwą bandę. Czyżbyśmy naprawdę tak mało byli warci? Po południu niespodziewanie wpadł Jędrek. Po wyjściu z Warszawy całym eszelonem 1100 ludzi stoją pod Mińskiem Mazowieckim, gdzie mają otrzymać swoje 40. Jędrek przyjechał z kadeniakami i z jednym ze swoich oficerów. Jak opowiada, wzdłuż całej drogi do Mińska stoi mnóstwo aut, najróżniejszych typów, często w znakomitym stanie, które porzucono z braku benzyny. Teraz już trochę ta paniczna fala ustała, ale ciągle jeszcze mnóstwo aut wyrywa z Warszawy na południe i wschód. Po południu przenosimy się na Rakowiecką do miejsca postoju naczelnego dowództwa. Tam trafiam na pełny ruch ewakuacyjny. W głębi, w drugim podwórzu stoi mnóstwo aut pełnych prywatnych rzeczy oficerów i ich żon. Co chwila jeszcze coś żołnierze donoszą i pakują. Wokół unosi się ten nieprzyjemny, paskudny nastrój odwrotu czy ucieczki. Umiastowski już w południe zakomunikował mi, że mimo wyjazdu naczelnego dowództwa, on chce zostać z całą ekipą propagandową na miejscu, bo w Warszawie ma radio. Oficjalnie uznałem to za zupełnie słuszną decyzję, prywatnie byłbym go za to uściskał. Śmigły jeszcze nie wyjechał, ale wyjeżdża lada chwila. Stachiewicz natomiast jeszcze zostaje. Wiadomość ta wywołała pewne odprężenie wśród naszej grupy, ale nastrój odwrotu mimo to nadal ciąży brzemieniem. W naczelnym dowództwie widać już wyraźne oznaki rozproszenia. Mnóstwo oficerów pęta się, widząc, że wybici zostali z toku pracy wobec tak gwałtownie zmieniającej się sytuacji, w której większość wykazuje bezradność. Nie widać wśród nich poszukiwania środków zaradczych, pracy mózgu i intelektu, wysiłku woli. Są już moralnie załamani. Przyjmują zdarzenia bezwolnie, jak wyrok nieubłaganego losu i energii jeszcze im tyle wystarcza, by się zajmować sprawami ewakuacji, odwrotu, wyjazdu. Po przyjeździe na Rakowiecką, kiedy nikt nie wiedział właściwie, jaka jest sytuacja, jedziemy czy zostajemy, postanowiłem zasięgnąć języka u Minicha. Szukając go, znalazłem się na pierwszym piętrze, gdzie kwaterował Śmigły, Stachiewicz i ścisły sztab. Tam również rozgardiasz pakowania się. Rozmawiałem, przechadzając się po korytarzu, z szefem oddziału drugiego, pułkownikiem Smoleńskim, z generałem Malinowskim i kilkoma innymi oficerami. Wreszcie wszedłem do gabinetu Stachiewicza, skąd akurat wyszedł z konferencji od Śmigłego Beck w mundurze pułkownikowskim. Po przywitaniu się z nim i ze Stachiewiczem zostałem w gabinecie, gdzie tymczasem Stachiewicz rozpoczął telefoniczną rozmowę z Kutrzebą, dowódcą Armii Poznańskiej. Długo mu coś klarował, aby podał rękę Rumlowi. Wreszcie kazał mu czekać przy telefonie, że poprosi marszałka. Jakoż za chwilę wszedł Śmigły w okularach z twarzą zmienioną, szarą, prawie siną. Wyglądał tak, że nogi ugięły się pode mną. Kiedy rozpoczął rozmowę, wyszedłem z pokoju, nie chcąc przeszkadzać swoją obecnością. Ze Stachiewiczem zamieniłem kilka słów. Ze wszystkich rozmów, które tam miałem, widać, że tempo wypadków wali się na tych ludzi jak lawina. Na Rakowieckiej dowiedział się Umiastowski o zorganizowaniu nowej grupy Warszawa, której dowództwo objął generał Czuma. Ma ona bronić Warszawy. Wieczorem mamy się tam przenieść. Znów więc przeprowadzka, tym razem z Rakowieckiej w Aleje Ujazdowskie. Mnie trzyma się stale Adaś, którego biorę do swego auta. Przez całkowicie zaciemnione ulice jedziemy na Aleje Ujazdowskie 24, gdzie jest dowództwo grupy generała Czumy. Kancelaria z urzędnikiem cywilnym mają przyjechać później. W alejach, na jezdni i na chodniku stoi mnóstwo aut, motocykli, przed bramą warty i posterunki, co nie przeszkadza, że kręci się przy tym mnóstwo patriotycznych cywili. Ano naród z armią, armia z narodem. Na drugim piętrze w dowództwie mnóstwo oficerów. Wszystko to w stanie organizacyjnej improwizacji. W oddziale operacyjnym spotykam kapitana Kruka Strzeleckiego, od którego dowiedziałem się mniej więcej, jak wygląda sytuacja. Otóż jest wiadomość, że pod Tomaszowem Mazowieckim przez lukę między naszymi dywizjami przedarła się jakaś zmotoryzowana niemiecka grupa i zuchwale drze na Warszawę, wobec czego organizuje się w stolicy na gwałt środki zaradcze. Z różnych oddziałów marszowych, które są tu w Warszawie, organizuje się obronę, której dowództwo objął generał Czuma, dotychczasowy dowódca Straży Granicznej. Stąd też w samych oddziałach, jak i wśród oficerów sztabu, jest wielu ze Straży Granicznej. Przenosząc się z Rakowieckiej w Aleje, nie wiedziałem, że Umiastowski podał tę wiadomość o przedarciu się Niemców przez radio. rzucając wezwanie, aby ludność stolicy gromadziła się przy wylotach arterii prowadzących na zachód i rozpoczęła budować barykady według wskazówek inżynierów i techników miejskich oraz oficerów saperów. Podobno wiadomość tę podał tragicznym i załamanym głosem, także w Warszawę, jakby piorun uderzył. Wszystko to zarazem coraz bardziej mnie podniecało. Czułem, że się coś dzieje, na co warto poczekać i wziąć w tym udział. Wsiadłem do Opla i pojechałem do domu, gdzie czekali na mnie Lityński, Karol i Brzozowski, którym obiecałem ewakuację z Warszawy wraz ze sobą. Była godzina gdzieś koło północy. Ulice Warszawy wywierały groźne, ale jednocześnie wspaniałe wrażenie. W głuchej ciemności miasta słychać było tylko kroki dziesiątków tysięcy ludzi maszerujących w milczeniu z zaciętą determinacją w kierunku Placu Unii Lubelskiej. Miasto dyszało podnieceniem, które przypominało mi wrażenia z rewolucyjnych lat odniesione w dzieciństwie. Był to niezapomniany widok. W domu postawiłem sprawę jasno. Warszawa się będzie biła. Wyjazd z niej jest bezsensowny. Ja zostaję. Nie wyjeżdżam nigdzie. Jeżeli Umiastowski nakaże wyjazd, zwolnię się od niego. Karol pierwszy zrezygnował z wyjazdu. Brzozowski po jakimś czasie oznajmił, że pójdzie kopać wraz z tysiącami innych. Lityński zaczął zawiły wywód na temat celowości obrony Warszawy i ogólnej sytuacji. Musiałem jeszcze jechać na Rakowiecką, ażeby zabrać stamtąd kancelarię z urzędnikiem Jaskulskim. Wziąłem olej Brzozowskiego. Na placu Unii Lubelskiej stały milczące tłumy, uszeregowane, już gotowe do odejścia na poszczególne miejsca, gdzie się będzie stawiało barykadę. Tuż za placem, na początku Puławskiej, dziesiątki ludzi już rozrywa parkan. Odbywa się to w ciszy i w głuchej pasji. W oczach rośnie potężna barykada, wokół słychać tylko gorączkowe, przyspieszone oddechy tysięcy ludzi. Na Rakowieckiej już pustka. Nikogo prawie nie ma. Jeszcze tylko kilku oficerów czy podoficerów stoi na dziedzińcu. Nie zastałem również i kancelarii, która gdzieś znikła. Wracaliśmy przez pustą, głuchą Aleję Niepodległości. Umiastowski wyznaczył zbiórkę na 6 rano przed instytutem. Mamy wyjechać już na pewno do miejsca postoju naczelnego dowództwa.